Radio Wnet, godzina 8.08, to jest poranek Wnet 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet FM. Ja się nazywam Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas również w drugiej, w trzeciej godzinie i przez cały dzień, a my przenosimy się teraz ze spraw amerykańskich na najważniejszy chyba dziś w polityce i geopolityce światowej kontynent, czyli do Azji, na Daleki Wschód. Przenosimy się oczywiście mentalnie, dlatego że rozmawiamy w Warszawie. Naszym rozmówcą jest pani Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska-Azja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim poproszę o kilka prognoz, czego możemy się spodziewać w Azji w tym roku, który właśnie się rozpoczął, proszę o krótką diagnozę na temat ostatniego wystąpienia północno-koreańskiego dyktatora. Czy to są kolejne groźby, czy może pod tymi groźbami kryje się jakaś oferta negocjacji? Co to znaczy, że on mówi, że on ma już tyle broni, że w tej chwili Amerykanie nie są w stanie wywołać wojny?
Zobaczymy. Znaczy najważniejszym wydarzeniem, które będzie niedługo w Azji, to są Igrzyska Olimpijskie. A przypomnijmy, gdzie są te zimowe Igrzyska Olimpijskie? No właśnie w Korei Południowej, tak? Czyli tuż za miedzą. I to jest no jedno obecnie z, jeśli Kim zacznie jakby działać, prawda? No to jest jakby pierwsze pole rażenia. Także to wszystko trzeba jeszcze postrzegać w kontekście tych zbliżających się Igrzysk Olimpijskich, tak, zimowych Igrzysk Olimpijskich. Co Kim ma na myśli, to chyba nikt do końca nie wie. Natomiast istotne jest to, czy Chińczycy będą w stanie w jakiś sposób wpływać na decyzję Kima. Jak widzieliśmy w zeszłym roku, to prawdopodobnie nie do końca im się to udawało. To jest jeszcze pytanie, w jaki sposób to rozgrywają, prawda? W jaki sposób nam to pokazują. Ale pojawiły się takie analizy, które wskazują na to, że wcale Chińczycy nie mają tak dużego wpływu na rząd w Korei Północnej, jakby chcieli.
Jeśli chodzi o chińską politykę, to mijający rok upłynął między innymi pod znakiem zjazdu Chińskiej Partii Komunistycznej, umocnienia władzy szefa państwa. Czego możemy się spodziewać w tym roku?
Jeśli chodzi o gospodarkę, to wydaje mi się, że są dwa bardzo ciekawe punkty, o których warto by było wspomnieć, a często nie są one poruszane gdzieś w mediach. Pierwsza kwestia to jest taka, że Chińczycy będą ograniczać inwestycje za granicą, ponieważ te ostatnie lata były dosyć rekordowe, jeśli chodzi o inwestycje poza granicami Chin i troszeczkę władze się zaczęły bać odpływu kapitału. Wobec tego posegregowano te inwestycje jako te, do których się zachęca, te, które trzeba... prawda, restrykcyjnie do nich podchodzić i te, które są zabronione. To taki podział oczywiście on wcześniej funkcjonował, natomiast on teraz będzie bardziej pilnowany i zachęcani są chińscy przedsiębiorcy przede wszystkim do inwestycji na jedwabnym szlaku, prawda, czyli gdzieś w tę infrastrukturę, w połączenia, natomiast również zachęcani są do inwestowania w nowe technologie. Natomiast mają być ograniczone część innych inwestycji, to byłby ten pierwszy punkt, a teraz drugi to niesamowicie rozwijający się w Chinach rynek e-commerce i też wpływy chińskie w regionie. Na przykład w zeszłym roku Chińczycy, to znaczy grupa Alibaba, tak, słynna grupa Alibaba, zainwestowała bardzo dużo pieniędzy w rynek online w Indonezji i zainwestowali no, potężną sumę pieniędzy, ponad miliard dolarów w Tokopedię, właśnie taki indonezyjski rynek online. Także widać mniej więcej, gdzie gospodarczo Chiny będą dążyć, natomiast to, czy staną się hegemonem, oczywiście pojawiają się takie głosy. Nie wiadomo, no Chiny jednak dążą do tego wielobiegunowego świata i prawdopodobnie no, nie będą dążyć do tego, żeby jakoś zdominować globalny ład. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Interpretacja wewnętrzna chińskiej sceny politycznej trochę przypomina dawnych sowietologów, którzy prognozowali, co się wydarzy w polityce z tego, kto tam się na trybunie, w jakiej kolejności i przy kim ustawił. Czy widać jakieś zagrożenia dla władzy obecnego lidera chińskiej partii? Czy cokolwiek wiadomo o jakichś ruchach frakcyjnych, które mogą jakąś nową jakość stworzyć, czy też raczej nic o tym nie wiemy?
No, nie za bardzo dochodzą do nas głosy na temat tych problemów wewnątrz partii, o ile nie stają się one naprawdę głośne, co zdarza się niezwykle rzadko. Natomiast wiadomo, że Xi Jinping sobie jakby to pole troszeczkę wyczyścił ostatnimi laty, ponieważ mieliśmy do czynienia z zakrojoną na szeroką skalę kampanią antykorupcyjną przez kilka dobrych lat, prawda? Więc troszeczkę jakby tutaj to pole zostało oczyszczone. Także na razie ma chyba rzeczywiście szansę na to, żeby dalej konsolidować władzę. Także prawdopodobnie 2018 rok to będzie rok pod wpływem jednego człowieka, czyli Xi Jinpinga. Pozostaje nam pytanie takie, czy można Xi Jinpinga określić najbardziej jakby wpływowym człowiekiem na świecie, czy człowiekiem numer jeden na świecie. To ciężko, trudno powiedzieć, ale na pewno jeden z trzech może, prawda, czy czterech najważniejszych osób obecnie na świecie.
No cóż, stulecie Azji trwa, będziemy się więc bardzo często azjatyckiej, w tym głównie chińskiej polityce przyglądać. Bardzo dziękuję. Pani Patrycja Pędrakowska, Centrum Studiów Polska-Azja, była rozmówcą Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Like a Rolling Stone, Bob Dylan, noblista w dziedzinie literatury. W końcu jest dzień wyjątkowy, pierwszy poranek w nowym roku, więc też wyjątkowe muszą być piosenki. A przed nami rozmowa z wyjątkowym gościem, profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie w nowym roku.
My też witamy w nowym roku. Wszystkiego dobrego od Radia Wnet. Panie profesorze, rozpoczął się rok niepodległości. To będzie rok, w którym padnie bardzo wiele wielkich słów, podniosłych deklaracji, nawiązań do historii. Właściwie w jakim momencie historycznym w tej chwili jako Polska, tak patrząc z punktu widzenia dziejów Polski, nad którymi pan profesor pracuje, my się w tej chwili znajdujemy?
Myślę, że nie tylko będą wielkie słowa padały. Tak myśleliśmy może jeszcze rok, dwa, trzy lata temu, że ta rocznica będzie okazją no, tylko do podniosłych gestów i symboli, ale okazało się, że ta rocznica zbiegnie się z bardzo praktycznym sprawdzianem naszej niepodległości i to jest chyba interesujący, niepokojący i jednocześnie stanowiący bardzo ważne wyzwanie aspekt tego roku. Nie akademię, ale praktyczna walka, czy raczej praca, bo tutaj może rzeczywiście trzeba uniknąć patycznego słowa, praca nad tym, żeby obronić, umocnić niepodległość, może nawet nie tylko Polski, ale innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, których to niepodległość próbuje Komisja Europejska, ideologowie z największych, najbardziej wpływowych mediów zachodnich, i no, można tak powiedzieć, cały konglomerat ideologiczny dominujący do dzisiaj w świecie zachodnim próbuje podważyć jako przeżytek dość niepodległości, mówią największe autorytety, w cudzysłowie czy bez cudzysłowu pisane, uznawane w każdym razie właśnie przez Guardiana, przez New York Timesa, przez CNN, przez największe gazety niemieckie. I naprzeciwko tego staje w tej chwili Polska, Węgry i staje także obywatel w wielu innych krajach europejskich, by zastanowić się, czy istotnie chce zrezygnować z niepodległości. To jest ten szczególny moment, w którym się spotykamy na progu 2018 roku.
A jaka właściwie jest ta alternatywa, która przed nami stoi, gdybyśmy mieli na nią spojrzeć? Jeżeli nie niepodległość, to co?
To podległość. Tu akurat język polski jest bardzo prosty. Jeżeli nie niepodległość, to podległość. I pozostaje wtedy pytanie, podległość komu? Cała istota alternatywy, jaka tutaj, fałszywej alternatywy w istocie, jaką tutaj się przed nami rysuje, jest taka, że jeżeli będziemy próbowali obronić niepodległość, która oczywiście nie może być absolutną niepodległością od świata, bo Polska jest w świecie, Polska jest w Europie, jest połączona tak jak inne kraje setkami, tysiącami, milionami więzów z gospodarką otaczających nas krajów, z kulturą, z tradycjami itd., itd. Ale ten stopień niepodległości, o który od wieków zabiegały państwa, jest pokazywany jako przeżytek, który może mieć dwa kierunki, można powiedzieć, realnego zlikwidowania. Czy w dwóch kierunkach może być on faktycznie zlikwidowany. Jeden to właśnie ten dobry, jak nam się podpowiada, a więc Unia Europejska, w której stopniowo będziemy rozpuszczali swoją niepodległość, podporządkowując się pewnemu projektowi ideologicznemu. No, wyraźnie widać, że on nie ma już żadnego uzasadnienia w prawie, natomiast ma uzasadnienie w tak zwanych europejskich wartościach, które definiują każdorazowo według swojego widzimisię ludzie nie posiadający żadnej demokratycznej legitymacji, nie wybrani przez obywateli. Mam na myśli komisarzy, mam na myśli dziennikarzy, mam na myśli właśnie owych wspomnianych przeze mnie guru w zachodniej Europie. Ale mówi się nam, jak nie to, no to musimy uznać podległość Rosji. To jest w istocie ten obraz, który rysują media opozycyjne od dawna, że jeżeli Polska próbuje występować w obronie swojej suwerenności, no to idzie drogą Putina, de facto realizuje scenariusz Putina i ostatecznie skończy jako marchia zachodnia Imperium Putinowskiego. Myślę, że tego rodzaju ideologiczna pułapka, jaką próbuje się zastawić na pojęcie niepodległości, albo jesteście z Putinem, albo idziecie za komisarzami Unii Europejskiej, w istocie lekceważy doświadczenia polskiej historii, bo polska historia zawsze poza tę pułapkę, w każdym razie często, słowo zawsze w historii jest ryzykowne, ale często w naszej historii próbowaliśmy sobie radzić, próbowaliśmy w każdym razie nie poddawać się tego rodzaju fałszywej alternatywie. I nasi przodkowie, właśnie ci, których pamięć będziemy przywoływać w tym roku, tacy jak Józef Piłsudski, jak Roman Dmowski, zabiegali o to, ażeby Polska nie była ani marchią zachodnią Imperium Rosyjskiego w takiej czy innej formie, ani też, żeby nie była tylko narzędziem posłusznym w rękach zachodnich swoich, no nie tyle sojuszników, ile patronów.
Roman Dmowski, którego pan profesor wspomniał, którego rocznica śmierci dzisiaj zresztą przypada, 2 stycznia, był politykiem, który szukał jednak jakichś partnerów na wschodzie, kogoś, z kim można by poważnie porozmawiać. Mniejsza o to, czy to mu się znalazło, ale to pytanie o to właściwie, jaka powinna być nasza polityka wobec tego, co jest na wschód od nas, jest wciąż otwarte.
To na pewno. Ja jednak zanim odpowiem na to zasadnicze pytanie, przypomnę tylko, że wbrew pewnego rodzaju legendzie, jaka tworzy się wokół Romana Dmowskiego, raczej z mojego punktu widzenia czarnej legendzie, Dmowski opierał swoją politykę o współpracę z Zachodem, a nie ze Wschodem. Przypomnijmy, że głównym założeniem Dmowskiego było w roku 1918-19 no, budowanie oparcia o stosunki z Francją w szczególności i to mu się w dużym stopniu udało. Nie udało mu się uzyskać dobrych stosunków z Wielką Brytanią, z powodów, o których długo można by rozmawiać, o tym piszę trochę obszerniej w książce Pierwsza Zdrada Zachodu. Natomiast nadzieja na to, że uda się oprzeć kiedyś, wzmocnić polską niepodległość o dobre stosunki z Rosją, była tylko wątłą i adresowaną w daleką przyszłość nadzieją w 1919-20 i kolejnych latach, jeśli idzie o Dmowskiego. Natomiast wracając do dzisiejszej sytuacji, przypominam sobie taką rozmowę, jaką miałem okazję przeprowadzić i następnie opublikować w Arkanach w 2012 roku z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, który mówił, że no, rzeczywiście poprawa stosunków z Rosją byłaby czymś niezwykle pożądanym dla Polski, ale w sytuacji politycznej, jaka jest w Rosji, trudno sobie wyobrazić ten scenariusz jako realny. Jak długo rządzi tam Władimir Putin i no, wszystko na to wskazuje, że ten okres będzie trwał bardzo jeszcze długo, a w każdym razie dość długo, by nie rysować jakichś innych scenariuszy jako realnych. Tak długo nawiązanie dobrych stosunków, korzystnych dla obu krajów, a nie podporządkowujących tylko Polskę moskiewskiemu centrum, wydaje się niestety nierealne. I myślę, że trzeba się z tym pogodzić. Nie będziemy prowadzić żadnych wojen z Rosją, ale jednocześnie robienie sobie nadziei na jakieś gwałtowne nowe otwarcie w stosunkach z Moskwą w sytuacji, kiedy już wiadomo, że Władimir Putin wygra za no, raptem kilka miesięcy już kolejne wybory, jest po prostu nieroztropne.
Władimir Putin zapewne rzeczywiście wygra, ale czy pan profesor, jako człowiek, który od lat się Rosją zajmuje i też o Rosji pisał, widzi w ogóle szansę gdzieś na pojawienie się tej innej Rosji, tej jakiejś trzeciej Rosji, mówiąc tytułem jeden z pana książek, z którą można by rozmawiać po partnersku?
W tej chwili z wielką przykrością, bolewaniem mogę stwierdzić, że tych szans nie widzę. Choć myślę, że zawsze trzeba, no choćby z powodów moralnych, pamiętać o tych Rosjanach, których niewielu jest niestety, ale którzy są. O Rosjanach, którzy nie chcą tej formy rządu, którą symbolizuje Władimir Putin, nie chcą czekizmu jako ideologii swojego kraju, nie chcą także kontynuacji systemu czy odbudowy systemu imperialnego, wiedząc, jak wielkie jego koszty są dla samych Rosjan, dla społeczeństwa rosyjskiego. Ale tych ludzi jest rzeczywiście niewielu, a przedstawiany jako alternatywa wobec Putina pan Nawalny, który jak wiemy nie wystąpi w tych wyborach ze względu na to, że zablokował Putin jego kandydaturę, ale to tylko umacnia w pewnym sensie jego pozycję, mówię o Nawalnym, jako no, wyobrażanego sobie przez i dużą część mediów zachodnich i przez niemałą część społeczeństwa rosyjskiego, na pewno mniejszościową, ale jednak niemałą, jako alternatywy dla Putina. Otóż Aleksiej Nawalny jest człowiekiem, który moim zdaniem reprezentuje jeszcze gorsze rozwiązanie z punktu widzenia Polski, ponieważ jest skrajnym szowinistą, nacjonalistą rosyjskim, marzącym o realizacji programu neoimperialnego nie mniej niż Władimir Putin. A właśnie ta fałszywa, złudna nadzieja, że będzie on reprezentował program reform, że to będzie imperializm minus korupcja, że to będzie nacjonalizm minus Władimir Putin, zdaje się prowadzić do zupełnie fałszywego wniosku, że to będzie jakiś lepszy imperializm, jakiś lepszy nacjonalizm i w związku z tym mniej groźny. Dla nas byłby taki nacjonalizm i imperializm jeszcze groźniejszy, bo byłby mniej dostrzegany na Zachodzie. Błogosławieństwem obecnej sytuacji, mówię to bez żadnej ironii, jest to, że Władimir Putin pokazał w sposób nie dający się już zakwestionować, że imperializm i nacjonalizm połączone w jednym w przypadku polityki rosyjskiej są naprawdę niebezpieczne, nie tylko dla krajów, które się lekceważy, czy lekceważyło do niedawna w każdym razie, w kołach kierowniczych mocarstw zachodnich, a więc że zagrożenie imperialne Rosji nie dotyczy tylko powiedzmy jej bezpośrednich sąsiadów, krajów nadbałtyckich, prawda, Polski, czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale że rzutuje naprawdę na przyszłość całej Europy i rzutuje także na przyszłość Stanów Zjednoczonych. To wrażenie zawdzięczamy, i mówię to jeszcze raz podkreślę bez ironii, zawdzięczamy gwałtownej polityce prowadzonej przez Władimira Putina od 2007 roku, kiedy ogłosił nową zimną wojnę z Zachodem na konferencji w Monachium, przez 2008 rok, kiedy dokonał agresji zbrojnej na Gruzję, przez rok 2010, o którego znaczeniu nie muszę przypominać, aż po wojnę z Ukrainą i aż po otwartą wojnę hybrydową ze Stanami Zjednoczonymi, którą nadal prowadzi oczywiście.
Wróćmy więc z tych wschodnioeuropejskich przestrzeni do naszej części Europy. Hasło Międzymorze bardzo jest chętnie w Polsce wymieniane. Ono bardzo pięknie wygląda w publikacjach, na konferencjach naukowych. Jak dotąd przynajmniej trochę chyba gorzej sprawdza się w tej bieżącej polityce. Czy pan profesor sądzi, że ta nasza część Europy jest zdolna do wytworzenia rzeczywiście jakiejś odrębnej jakości między wschodem a zachodem?
Myślę, że nigdy nie było bliżej stworzenia takiej jakości niż w tej chwili. Bo już widzimy, jak możliwość funkcjonowania wspólnego bloku, może to za duże słowo, ale w każdym razie porozumienia między Warszawą a Budapesztem, w której demokratyczny mandat mają partie, mają rządy, które chcą bronić suwerenności tych krajów i jednocześnie bronić podmiotowości całego regionu, do tej pory traktowanego z perspektywy Paryża, Berlina czy Brukseli przede wszystkim, jako region odbierający wyłącznie polecenia, komendy, wzorce emanujące ze stolic starej, a więc lepszej, a więc mądrzejszej, uprawnionej do udzielania lekcji Europy. Otóż widać, jak ten opór, który funkcjonuje już wyraźnie w oparciu o porozumienie polsko-węgierskie, a do którego widać także, jak oglądają się w tę stronę, jak próbują nawiązać inne kraje regionu, pomruki czeskie w tym kierunku idące. Postawienie także bardzo nieroztropne przez komisarzy z Unii Europejskiej, a bardziej jeszcze przez dziennikarzy, przez media postępowe na zachodzie Rumunii, na ławie oskarżonych. Teraz jeszcze kanclerz Austrii został nazwany znowu spadkobiercą Hitlera. Nawet jeśli by te kraje nie były gotowe jeszcze do współpracy między sobą, to postawa szalona zupełnie, zaślepiona ideologicznie, zaślepiona pychą, postawa elit tej starej Europy, i mam na myśli nie stare tradycje europejskie, chrześcijaństwa, kultury europejskiej, ale mam na myśli Europę starą dnia wczorajszego, Europę Tuska, Timmermansa, Verhofstadta, ludzi, którzy nie rozumieją, że Europa się zmienia, że trwanie przy ideologicznych hasłach rewolucji 68 roku już nie wystarczy, że napotyka na opór coraz większy. Otóż widać, jak właśnie ci ludzie w swoim zaślepieniu, w swoim chęci upokorzenia, przywrócenia tej roli uczniów, których bije się linijką po ręce, jeśli tylko próbują zrobić coś samodzielnie, uczniów z Europy Środkowo-Wschodniej. Ta polityka zaślepiona powoduje, że Europa Środkowo-Wschodnia zaczyna być bardziej realna politycznie niż wynikałoby to, jeszcze raz powtórzę, z dojrzałości do współpracy strukturalnej między tymi krajami. Ale idea Trójmorza, zakończę tym, może odpowiedź na pana pytanie, polega, przypomnijmy jednak, właśnie na budowaniu struktury połączeń między krajami tego regionu, a więc na czysto materialnej podbudowie do współpracy między nimi. To, że ta idea zbiega się, ta idea i jednocześnie pierwsze działania na rzecz Via Carpatia, na rzecz rozmaitych połączeń interesów i komunikacji między krajami naszego regionu, niezależnie od Berlina, od zachodniej Europy. To wszystko sprawia, że przyszłość Trójmorza widzę dzisiaj jako zdecydowanie bliższą rzeczywistego współdziałania niż kiedykolwiek wcześniej.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, już ostatnie pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Myślę, że w imieniu wielu czytelników, kiedy możemy się spodziewać kolejnego tomu Dziejów Polskich, w których będzie pan pisał o drugiej części epoki jagiellońskiej?
Bardzo dziękuję za życzliwe pytanie. Niestety ze względu na inne zobowiązania musiałem troszkę zawiesić na kołku pracę nad czwartym tomem, ale obiecuję, jeżeli mogę takie noworoczne zobowiązanie przyjąć, że w niedługim czasie postaram się przedstawić ewentualnie zainteresowanym czytelnikom no, chyba interesującą książkę porównującą dwie odzyskane niepodległości, tę z roku 1918 i tę z roku 2018. Mam nadzieję, że jakiś czytelników tę książkę znajdzie.
Z pewnością bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Profesor Andrzej Nowak był rozmówcą Poranka Wnet.
Wzajemnie bardzo dziękuję. Też pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra dla słuchaczy Radia Wnet, dla całych rodzin, które dziś zaczynają pracę w nowym roku, rodzin polskich, które będą budowały naszą niepodległość w tym.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Godzina 8:41, Poranek Wnet, 87,8 FM i oczywiście na portalu Wnet.fm. Rodziny będą budowały polską niepodległość. To bardzo dobra puenta rozmowy z profesorem Andrzejem Nowakiem.